18 minut po godzinie 18. Witamy naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. W naszym studio jest biblista, ksiądz dr Wojciech Kardyś, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Gorąco pozdrawiamy Pepinę i cieszymy się z obecności księdza doktora. Przed nami trzecia niedziela Adwentu. Jakie przygotowania, jak nasze serce ma się otworzyć na to Słowo Boże, które do nas przychodzi, jakie czytania będziemy słyszeć, no i za chwilę modlitwa do Ducha Świętego, teksty czytań. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Więc nasza modlitwa o światło Ducha Świętego, które jest nam potrzebne, kiedy czynimy lekturę Pisma Świętego, kiedy czytamy katechizm Kościoła Katolickiego, również kiedy po prostu rozważamy Słowo Boże przy Duchu Święty.
Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem twój.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga. Ogromnie się wesele w Panu, dusza ja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.
Usłyszany przed chwilą fragment pochodzi z księgi proroka Izajasza. Izajasz jest w jakimś sensie patronem Adwentu, ponieważ z jego księgi zaczerpniętych jest wiele fragmentów, które przywoływane, czytane są w okresie Adwentu. Może na początku przypomnijmy sobie, czym jest Adwent. Być może jest to dla wielu z nas bardzo oczywista sprawa, ale nigdy zbyt wiele przypominania tego, tej rzeczywistości, w której żyjemy. Słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego. Adventus oznacza przyjście. Adwent jest zatem czasem oczekiwania na przyjście Pana. Z jednej strony przywołuje on wielowiekowe oczekiwanie narodu wybranego na przyjście Mesjasza, Bożego Wysłańca, Wielkiego Króla, który zaprowadzi pokój, bezpieczeństwo, zapanuje za jego czasu sprawiedliwość. Izraelici przez wiele wieków właśnie na takiego Mesjasza czekali. Nie wiedzieli tylko, kiedy on nadejdzie. Niestety nie mieli do dyspozycji żadnej księgi, w której by wszystkie informacje na temat Mesjasza zostały zebrane i można było bez żadnych trudności odczytać datę, w której Mesjasz się pojawi, okoliczności, których przyjdzie. Dlatego Te informacje są rozsiane po różnych fragmentach, w różnych księgach Starego Testamentu. Zresztą innego dla Żydów nie było, tylko my mówimy Stary Testament, dla nich to są po prostu pisma, prorocy, prawo. No i trzeba było oczekiwać tego Mesjasza, wczytując się w to, co zapisane jest na kartach Pisma Świętego. A u Izajasza takich informacji jest wiele. W fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy, czytamy o samym proroku, który stwierdza, że jest nad nim sam Duch, Duch Boży i że Pan go namaścił. W Starym Testamencie namaszczonymi były wybitne postacie. Namaszczonym był każdorazowo król w Izraelu, namaszczano arcykapła. Z rzadka, ale zdarzało się takie prorockie namaszczenie. I z takowym mamy do czynienia w dzisiejszym fragmencie. Ten fragment pochodzi z tak zwanej Księgi Pocieszenia. Trzeba nam pamiętać, że Księga Izajasza podzielona jest na trzy fragmenty. Pierwsza, dłuższa część dotyczy zapowiedzi kary i wyjaśnia, że niewierność narodu spowoduje to, że Izraelici będą wygnani i spotka ich kara, pójdą na wygnanie do Babilonii. Tak się też stało. Druga część, a z niej pochodzi właśnie ten fragment, który słyszeliśmy, to Księga Pocieszenia. Jak już starczyło gruźb, to przyszedł czas, żeby pocieszać Izraelitów i to czyni prorok Izajasz. Sam mówi o tym, co Bóg polecił mu czynić. A więc posłał mnie, kontynuuje prorok, aby głosił dobrą nowinę ubogim. Dobrą nowinę, my mówimy Ewangelię, bo po grecku Ewangelion to jest właśnie dobra nowina. Jakkolwiek tekst powstał w języku hebrajskim, ale nam już to zapala czerwone światło, że my już znamy tę rzeczywistość. Dobrą nowinę i to ubogim, czyli tym, którzy są zmarginalizowani. Ma głosić dobrą nowinę, ma dalej opatrywać rany serc złamanych, ma zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę oraz obwieszczać rok łaski pańskiej. Ten ostatni element nawiązuje prawdopodobnie do roku jubileuszowego, jaki w Izraelu wiązał się z licznymi profitami dla ludzi czasami życiowo uwikłanych lub mających długi. Niemniej jednak ten fragment, który słyszeliśmy, nam powinien kojarzyć się przede wszystkim z Jezusem, bo kiedy nasz Pan w synagodze na początku swojej działalności czytał fragment ze zwoju proroka Izajasza, to był właśnie ten fragment. I co się okazuje? On sam powiedział, że się spełniają w momencie, kiedy on mówi słowa zapowiedziane przez proroka. Czyli to nie prorok ma w pierwszym rzędzie te czynności wykonywać, czyli głosić dobrą nowinę i tak dalej, ale to jest zapowiedź tego, co będzie czynił Mesjasz. I rzeczywiście Jezus głosił dobrą nowinę, szczególnie ubogim, bo oni byli blisko Jego serca. Opatrywał z serca rany serc złamanych, czyli szczególnie pomagał ludziom chorym, ludziom uwikłanym w różne trudności. Zapowiadał wyzwolenie. Owszem, jeńcom, więźniom w scenie sądu ostatecznego też jest motyw taki, że byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, ale przede wszystkim wyzwolenie z mocy grzechu, z niewoli diabła. Czyli możemy powiedzieć, że choć Izajasz mówił, jakoby to on te wszystkie czynności miał wykonywać, to przecież te słowa odnosimy również do Jezusa. Z tego faktu wynika wielka radość. Prorok mówi: ogromnie się weselę w Panu. Moja dusza raduje się w Bogu moim. Jaki jest motyw tej radości? Również wyjaśnia, bo przyodział mnie w szaty zbawienia. W piśmie przyodzianie kogoś w szaty, jeśli dodajemy jakiś element niedosłowny, oznacza na przykład obdarzenie kogoś jakimiś cnotami, czy wyraża jakieś postawy ludzi. A to są szaty szczególne, jakimi Bóg go obdarzył. Szaty zbawienia, wybawienia od zła. Dalej mówi: okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Zbawienie, sprawiedliwość to są dobra związane z czasami mesjańskimi. A więc znowu mamy ich wypełnienie w przyjściu i działalności samego Jezusa. Wreszcie na końcu fragmentu, który słyszeliśmy, mowa jest o ziemi, która wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy. Niby mowa jest o ziemi i o owocowaniu tej ziemi, ale to jest tylko porównanie do tego, że w sposób podobny sam Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Czyli powyżej było zbawienie i sprawiedliwość, teraz się pojawia znowu sprawiedliwość oraz chwała. bogochwała dla wszystkich narodów. Pisał to Izajasz, reprezentant narodu wybranego. Przecież Izraelici uważali, że Bóg jest w cudzysłowie ich własnością. Wszyscy pozostali to są poganie. A jednak przewijała się powoli i kiełkowała ta myśl z woli Bożej, że Pan chce być Bogiem także pogan wszystkich narodów. A kiedy się zacznie to realizować? Kiedy Jezus, owszem, najpierw poszedłszy do swoich rodaków, później przejdzie do pogan i będzie działał wśród nich, a uczniów swoich pośle, aby głosili Ewangelię całemu światu, a więc również poganom. Zatem to, co zapowiada prorok Izajasz, odnosi się do Jezusa Mesjasza, bo Jezus Mesjasz to jest Jezus Chrystus, Mesjasz to jest Chrystus. I to jest powodem wielkiej radości. Raz jeszcze przytoczę te słowa, ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. Nie bez przyczyny ten motyw radości dominuje w liturgii dzisiejszych niedzielnych czytań, ponieważ trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą radości.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, ustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Sam Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona.
W radości pojawia się również w drugim czytaniu. Jest to fragment listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, a właściwie ostatnie słowa tegoż listu. List ma 5 rozdziałów i to jest fragment z 5 rozdziału. List do Tesaloniczan, pierwszy, to jest jednocześnie pierwsze, najstarsze pismo Nowego Testamentu, dzieło świętego Pawła, który działał i nauczał w Tesalonikach. Dzisiaj to są Saloniki, miasto w Grecji. I co jest specyfiką postawy mieszkańców tejże gminy chrześcijańskiej, to strach przed zbliżającym się końcem świata, przed paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa. Święty Paweł, pisząc do nich list, musiał uspokajać, że to nie, że to nastąpi tak szybko, że może trzeba będzie poczekać. Taki stonowany, uspokajający charakter ma list, który skierował do gminy, do Tesaloniczan. No i dlatego też warto jest zobaczyć, że po tych wywodach, które Paweł czyni, daje na koniec rad, co mają robić mieszkańcy tejże gminy, ale to jest przecież również list skierowany do nas wszystkich. My w Adwencie oczekujemy na przyjście Pana. To historyczne oczekiwanie Izraela to jest Adwent Izraela. My liturgicznie oczekujemy na Boże Narodzenie, kiedy będziemy także i historyczne wydarzenie narodzin Jezusa obchodzić i się z tego powodu radujemy, ale przecież całe nasze życie to też jest Adwent. Adwent, czyli oczekiwanie jeszcze raz na przyjście Pana, które nastąpi przy końcu świata. A jeśli nie będzie nam dane, bo my się boimy i najlepiej, żeby nie było, ale przeżyć koniec świata, no to prędzej czy później my zejdziemy z tego świata i spotkamy się z Panem. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo. Dlatego trzeba żyć w ciągłej gotowości, ale nie w strachu. Tak jak myśleli mieszkańcy Tesaloniki, ponieważ to nie jest dobra postawa i dobra motywacja, strach. Bo jest przysłowie, kto broi, to boi. Co zatem mamy robić? Oczekiwać mądrze, ale... I teraz słuchajmy się, co wypunktowywuje święty Paweł swoim pierwszym adresatom, no i przecież również i nam. Pierwsza rada, zawsze się radujcie. Nie bez powodu Adwent to jest radosny czas oczekiwania Pana. Jeszcze raz powiem, przypomnę, że przecież trzecia niedziela Adwentu to jest niedziela radości. Mamy się radować, do tego nas wzywa apostoł. Dalej nieustannie się módlcie. Ciągle mamy żyć w stanie modlitwy, gotowości. Mamy czuwać, bo nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, nadejdzie. A na czym polega czuwanie? No na nieustannej modlitwie między innymi. My się często modlimy, prosząc Boga o coś, a święty Paweł mówi w każdym położeniu dziękujcie. A więc może trzeba by bardziej modlitwy dziękczynienia stosować w naszym życiu duchowym. Bo taka jest wola Boża, pisze apostoł. Ducha nie gaście, kontynuuje. Proroctwa nie lekceważcie. Proroctwa możemy tutaj rozumieć jako nauki Bożej. Wszystko badajcie, czyli nie mamy przechodzić obojętnie wobec różnych spraw, ale starać się je zrozumieć. A co szlachetne, zachowujcie. Na pewno szlachetnym jest to, czego naucza nas Bóg. To przede wszystkim zachowywać mamy. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. A w niektórych tekstach pojawia się wprost, unikajcie choćby pozorów zła. No, to jest też bardzo ważny element. Unikać zła. A więc mamy się radować, ciągle się modlić, dziękować Bogu, ducha nie gasić, proroctwa nie lekceważyć, badać wszystko, a co szlachetne zachowywać, unikać wszelkiego zła. Warto sobie na spokojnie i to nieraz przywoływać te rady świętego Pawła i zobaczyć, czy my je realizujemy. Może nie ma zbyt wielu okazji, by to zweryfikować, dlatego mamy Adwent, którym powinniśmy troszeczkę więcej czasu poświęcić na refleksję i na to, by się dobrze przygotować na przyjście Pana. A po co? Aby, jak pisze dalej apostoł, duch wasz, dusza i ciało, czyli cały człowiek, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez zarzutu. To jest wezwanie do ciągłego nawracania się, żeby miał zarzutu względem nas. Nawracanie się, spowiedź, teraz rozpoczynają się spowiedzi adwentowe, to jest zatem praktyczna realizacja wskazań apostoła. Radujcie się, zawsze się radujcie, mówi nam święty Paweł. W Adwencie, w radosnym czasie oczekiwania na przyjście Pana, jest to wezwanie szczególnie ważne.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Jak rzekł prorok Izajasz, a wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać żmyka u jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
wspomniałem, że prorok Izajasz jest niejako patronem Adwentu, ponieważ z jego księgi pochodzi bardzo wiele tekstów przywoływanych w tym okresie liturgicznym, ale również patronuje w Adwentowi święty Jan Chrzciciel. Jego postać pojawia się właśnie w Ewangelii przywoływanej, czytanej, proklamowanej w okresie Adwentu, bo to jest ten, który bezpośrednio poprzedza Jezusa i przychodzi jako jego bezpośredni poprzednik. Fragment, który słyszeliśmy dzisiaj, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Mamy tutaj w zasadzie dwa fragmenty połączone w lekcjonarzu w jedno czytanie. Pierwszy fragment to pierwszy akapit, który przynależy do tak zwanego prologu. Prorok rozpoczyna Ewangelię według świętego Jana. To są te słynne słowa: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I wtedy pojawia się wzmianka o Janie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Jan, Jehonan, to ten, którego imię oznacza Jahwe jest łaskawy, Jahwe obdarza łaską. I było to wielką łaską dla Chrzciciela, że stał się on wielkim poprzednikiem i bezpośrednim poprzednikiem samego Zbawiciela. Ewangelista pisze, że przyszedł on na świadectwo. Świadectwo i świadek i świadczyć to jest to samo pole znaczeniowe czy terminy, które oznaczają tę ideę, typowe dla ewangelisty Jana. Niewiele Jan nam pisze o Janie Chrzcicielu, bo jeśli weźmiemy pod uwagę pozostałych ewangelistów, czyli Mateusza, Marka, Łukasza, czyli tak zwanych synoptyków, to oni opisują, jak Jan wyglądał. Przywołują inne słowa, te, które on wypowiadał do tłumów. Wyglądał w sposób dosyć ekscentryczny, byśmy powiedzieli, bo nosił płaszcz, odzienie z sierści wielbłądziej, mieszkał na pustyni, jadał szarańczę, dziki miód, a więc już sam jego wygląd i sposób życia mógł troszeczkę niepokoić ludzi. To by świadczyło o zaciekawieniu jego postacią ludzi, dlatego też przybywali oni z różnych zakątków i z Judei i jeszcze z dalszych stron, ażeby słuchać Jana i przystępować do chrztu. Tym bardziej, że Jan do nich mówił, a chyba można powiedzieć nie tylko, że mu, ale i wykrzykiwał, żeby się nawracali. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mówił, że bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się. Wyzywał ich od plemienia żmijowego. W innym miejscu straszył, że siekiera już jest przyłożona do korzenia, do pnia drzewa i jeśli to drzewo nie przynosi owoców, może dalej wnioskować, zostanie wycięte. Ludzie się bali. Czasami strach, jeżeli nie ma innej motywacji, staje się zachętą do tego, by przemieniać swoje życie. I oni przystępowali do chrztu nawrócenia, czego symbolicznym specyficzną formą szczególną stała się woda. Jan chrzcił wodą, polewał zanurzonych w rzece Jordan ludzi wodą i to był symboliczny znak oczyszczenia i nawrócenia. Nie mamy tego typu informacji w Ewangelii według świętego Jana, bo jest ona odmienna, ale Chrzciciel się w niej pojawia. On przychodzi, żeby dać świadectwo i staje się świadkiem Jezusa, którego poprzedza. Świadek to w języku greckim martys. To jest ktoś, kto świadczy o prawdziwości jakiegoś wydarzenia. Na przykład w sądzie staje się świadkiem, że rzeczywiście to i to nastąpiło, bo on to widział. Z czasem jednak termin ten, martys, stanie się terminem technicznym wyrażającym męczennika. Zwykły świadek tylko mówi, tak, to prawda, nie, to nieprawda. Widziałem, nie widziałem, zaświadczam lub nie. Natomiast ten, który świadczy całym swoim życiem, nawet jeśli ma to życie stracić, to znaczy, że jego świadectwo jest prawdziwe. To jest właśnie świadek, martys i termin ten z czasem przejdzie do łaciny jako martyr i będzie oznaczał już męczennika, czy już niezwykłego świadka, ale męczennika, a jego świadectwo jest jeszcze większe, bo całym życiem i zaangażowaniem i czasem męczeńską właśnie śmiercią świadczy o Jezusie. Na razie to świadectwo daje Jan. Świadczyć, świadek, świadectwo. Jeszcze raz przypomnę, to są typowe janowe terminy. o czym świadczy Jan Chrzciciel o światłości. Czytamy w prologu Ewangelii świętego Jana: była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Światłością prawdziwą jest Chrystus. Jan natomiast światłością nie był. Być może niektórzy myśleli, że to on jest światłością, że to on jest Mesjaszem, ale on światłością nie był. On przyszedł tylko po to, by o światłości zaświadczyć. Za chwilę pojawi się światłość, która rozproszy mroki w sercach ludzi. Światłość też jest oznaką zbawienia. Chrystus przyjdzie, by przynieść zbawienie wszystkim ludziom. Natomiast ta symbolika światła jest nadto widoczna właśnie w okresie Adwentu. Przecież w wielu kościołach uczestniczymy we mszach świętych adwentowych, tak zwanych horroratach, gdzie na początku z lampionami w ręku przychodzimy, chodzimy po kościele, gdzie są zgaszone światła, żeby na chwała na wysokości Bogu albo na módlmy się zobaczyć włączane stopniowo reflektory, światła, lampy w kościele. To jest taki symboliczny moment. Przed Chrystusem ludzkość, i lud wybrany szczególnie, chodził niejako w ciemności. Kiedy przyszedł Chrystus, on był światłością. Ciemność oznacza również grzechy, mroki grzechów. Przychodzi Chrystus i daje nadzieję, bo on może przebaczyć, on może obdarzyć miłosierdziem i pojednać człowieka z Bogiem. I po ciemności nadchodzi światłość. Dlatego ta symbolika Adwentu jest również w tym kontekście bardzo ważna. I o tym świadczy, to znaczy nie o liturgii Adwentu, ale o światłości Jan. Jan nie głosi tego sam od siebie, bo został posłany. To jest ważne, bo posłanie sprawia, iż on staje się jedynie wykonawcą posyłającego, a posłanym jest sam Bóg. Takie jest świadectwo Jana, kontynuuje ewangelista. Znowu termin świadectwo. To świadectwo Jan wypowiedział w obecności kapłanów i lewitów, potem się okaże faryzeuszy, których przysłano z Jerozolimy. To byli ludzie, którzy przyszli zobaczyć, co Jan robi, co Jan głosi, kim on jest, bo najprawdopodobniej wzbudzał w ich sercach niepokój. Oni byli liderami, przede wszystkim religijnymi narodu. I teraz pojawia się ktoś, kto pociąga tłumy. To jest niebezpieczne. A może grozi to jakimś rozłamem? A może chce założyć nową religię? A może bierze na siebie prerogatywy, których nie powinien? Oni są specjalistami od życia religijnego, od kultu i tak dalej. A teraz się pojawia ktoś, kto chce ich, mówiąc kolokwialnie, wygryźć? Jest to niepokojące. Oto dlaczego właśnie przybyli, żeby zbadać całą sprawę. I pytali najpierw o tożsamość chrzciciela. Kto ty jesteś? Jan za wiele nie chciał mówić, bo czytamy, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. To jest pierwsza ważna deklaracja, bo niektórzy być może myśleli, że to on jest oczekiwanym przez wieki Mesjaszem. Jan mówi wprost, żeby nie było żadnych wątpliwości: ja nie jestem Mesjaszem. Jego rozmówcy kontynuowali dalej: cóż zatem, czy jesteś Mesjaszem? W tradycji żydowskiej łączono przyjście Mesjasza z osobą Eliasza. W jednej z Ewangelii synoptycznych nawet pojawia się niejako utożsamienie, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem. Eliasz pojawi się wraz z Mojżeszem na górze wysokiej, na której Jezus przemieni się wobec uczniów. Zatem to jest bardzo ważna postać i wielki prorok z historii Izraela. Ten, który wędrował ku świętej górze Hor, któremu Pan objawił się i któremu Pan kazał działać i głosić w swoje imię. Ten, który dokonywał cuda i ten, który w tajemniczych okolicznościach został wzięty przez Boga. Niektórzy uważają, że został po prostu wzięty do nieba na ognistym wozie. Postać zatem tajemnicza. Skoro został wzięty, to nie umarł. A jak nie umarł, to powróci. A kiedy powróci? Wtedy, kiedy pojawi się Mesjasz. Czy zatem, skoro Jan Chrzciciel nie jest Mesjaszem, czy nie jest Eliaszem? Pytali go jego rozmówcy. Ale on zaprzeczył: nie jestem. Pytali go dalej: czy ty jesteś prorokiem? My mówimy, że Jan Chrzciciel jest prorokiem, ostatnim prorokiem Starego Przymierza, zapowiadającym czasy Nowego Przymierza, więc taki pomost pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Ale zaliczamy go do grona proroków. Dlaczego zatem zaprzeczył? ponieważ być może w pytaniu kapłanów, lewitów, faryzeuszy wybrzmiała wątpliwość, czy on nie jest Mojżeszem. Bo pod koniec Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o tym, że nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz. A więc być może było to pytanie nie wprost akurat tak wyraźne, ale dotyczące tego, czy ty nie jesteś Mojżeszem zatem. Kolejna wielka postać z historii narodu wybranego, również w pewnych pismach apokryficznych uważana za kogoś, kto został wzięty do nieba, bo nie można było znaleźć jego grobu i być może pojawi się w czasach, gdy przyjdzie Mesjasz. Eliasz i Mojżesz. Otóż odpowiada chrzciciel, że tym Mojżeszem nie jest, jeśli jeszcze raz powiem, rozumieć proroka jako Mojżesza. Ale Jan prorokiem jest w innym znaczeniu. Prorok to nie tylko ten, który przepowiada przyszłość, ale to jest ktoś, kto głosi pewne prawdy w imię Boga, idzie przed Bogiem i wypowiada Jego słowa. Zamiast w imieniu Boga się wypowiada jako pośrednik między Bogiem a ludźmi, głosi Słowo Boże, ocenia sytuację obecną, a także przeszłość i przyszłość w kontekście wypełniania woli Bożej przez ludzi, piętnuje wszelką niesprawiedliwość, wstawia się z pokrzywdzonymi. To dokładnie Jan Chrzciciel robił, dlatego prorokiem jest. A nadto jeszcze prorok to najczęściej ktoś, kto jest prześladowany przez swoich rodaków, a przecież wiemy, że Jan Chrzciciel umrze śmiercią męczeńską. Na razie ten moment jeszcze nie nastąpił na tym etapie Ewangelii, w który się wczytujemy, ale choć jest prorokiem, to nie jest Mojżeszem. Pytali się zatem dalej jego interlokutorzy. Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? I odpowiada prorok cytatem zaczerpniętym z księgi proroka Izajasza. Z 40 rozdziału. Jam jest głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. To jest ważne, ponieważ Izraelici, którzy byli w niewoli, teraz słyszą słowa pociechy. Pociechy, jaką zapowiada prorok Izajasz. I w ramach tej pociechy pojawia się głos, który mówi: drogę dla Pana przygotuj na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Bo Bóg niejako sam osobiście pójdzie po swój naród, który jest na wygnaniu w Babilonii, w Mezopotamii, i sprowadzi ludzi, i będzie tak jak kiedyś prowadził ich z niewoli egipskiej przez pustynię ku ziemi obiecanej, raz jeszcze przeprowadzi ich z niewoli babilońskiej czy z wygnania babilońskiego do utraconej ojczyzny. Ale trzeba mu przygotować drogę. Wiadomo, nie było wtedy takich dróg jak współcześnie, nie było dróg asfaltowych, ale były szlaki wytyczone w Palestynie. Zdarzało się jednak, że albo stały się wyboiste, zwłaszcza te mniej uczęszczane, albo przykrył je piasek, jeśli to były tereny pustynne. Trzeba było taką drogę przygotować, zwłaszcza jeżeli oczekiwano kogoś, kto jest bardzo ważny. A czyż może być ktoś ważniejszy niż Bóg? Natomiast tutaj Jan Chrzciciel odnosi te słowa do Syna Bożego, do Jezusa. To on, jemu należy wyprostować drogi, bo on już nadchodzi. A Jan swoją działalnością zapowiada jego przyjście. Pytają się go zatem, wracamy do Ewangelii, ci, którzy chcą się dowiedzieć, kim on jest, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz rozpoczynają opis publicznej działalności Jezusa od sceny Chrztu Świętego. Chrzest Jezusa miał bardzo wielkie znaczenie, bo choć Jezus nie potrzebował chrztu na to, by się nawrócić, jednak solidaryzując się być może z ludźmi, z grzesznikami, chciał tego aktu, choć nawet Jan protestował przeciwko temu, ale w czasie chrztu, kiedy już Jezus wychodził z wody, wtedy Duch Święty pokazał się jako gołębica, a więc w tym momencie Jezus otrzymał dar Ducha, pełnię darów Ducha Świętego do wypełniania misji, którą za chwilę rozpocznie. Oraz usłyszał głos Ojca. Ten jest mój Syn miłowany, w którym mam upodobanie. A więc został wyposażony w moc Ducha Świętego i podkreślona została jego łączność z Ojcem. On, Syn Boży, Duch Święty i Ojciec. Mamy zatem tutaj objawienie całej Trójcy Świętej. Święty Jan z kolei, bo się różni na wielu polach od pozostałych ewangelistów, sceny chrztu nie przywołuje wprost, a przywołuje ją w słowach Jana. Jan mówi, ja chrzczę wodą, ale zaraz mówi, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Odwiązanie rzemyka u sandała, zdjęcie sandała oznaczało czynność niewolnika. Jan w swojej pokorze tak się bardzo umniejsza, że nawet nie śmie się nazywać niewolnikiem tego, który nadchodzi. Jak wielkim musi być ten, który nadchodzi. No i na końcu jest wzmianka, że wszystko działo się w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Można powiedzieć, że gdybyśmy czekali na kogoś, tak abstrahując od Ewangelii, na kogoś bardzo, bardzo nam ważnego, bliskiego, kochanego, ale byśmy nie wiedzieli, kiedy on przyjdzie. Ale trzeba byłoby nam ciągle czuwać, bo w każdej chwili może nadejść. I wtedy przyszedłby ktoś, kto by powiedział, ten, którego czekacie, już jest bardzo blisko, już wnet nadchodzi, ja go bezpośrednio zapowiadam. To była to ogromna radość. Taką radością była działalność Jana Chrzciela, bo ona bezpośrednio oznaczała zbliżającego się Zbawiciela. Dlatego również Ewangelia, która przypada w trzecią niedzielę Adwentu, eksponuje motyw radości i wpisuje się w ten wielki czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
Audycja Szukając Słowa Bożego, teksty Pisma Świętego, liturgia na najbliższą trzecią niedzielę Adwentu. Nasz gość, ksiądz dr Ciech Kardyś, czeka już na telefony od Państwa i zapraszamy do tworzenia także tej przestrzeni naszego programu, a więc nasze refleksje, pytania, może też pewne duchowe skojarzenia do czytań, które tutaj dane są nam właśnie na tę konkretną niedzielę. 56 655 23 55 56 655 23 56 zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Za moment już oczekuję telefony od Państwa. Nie odbieramy telefony z łomy. Księże doktorze, ja jeszcze zapytam o właśnie postać, no główny bohater tych czytań, to święty Jan Chrzciciel. I no, możemy tutaj powiedzieć, że postać, którą Pan Bóg stwarzając świat, a potem no, historia raju na niej i tak dalej, potem obietnica zbawienia został przygotowany, prawda, w planach Bożych. To nie był przypadek, że święty Chrzciciel się właśnie oczywiście pojawił. I to krewieństwo też jest bardzo tutaj ciekawe, prawda? Więc to jest taka topografia bardzo bliska, bo ta matka proszę się udała pomóc się Elżbiecie, ale by pytał, bo zawsze mnie tak jak nawet dziecko ciekawiło, co to znaczyło ubrany w sierść wielbłądzią, jad szarań, miód leśny. To znaczy, to był rodzaj takiego pustelnika, prawda, który żyje daleko od osiedla ludzkiego, ale jest człowiekiem Bożym, człowiekiem modlitwy, człowiekiem, do którego przychodzi się po poradę, a ten jego strój, żywienie, no to szarańcze to takie białko, można powiedzieć, prawda? Dzisiejszy rodzaj taki, no to co było pod ręką, że on nie chodził gdzieś, nie uprawiał ziemi, nie polował, tylko to, co natura, można powiedzieć, da.
Dokładnie. Teraz jest coraz większa moda na spożywanie właśnie szarańczy, czy jakichś tam koników polnych, czy czego. Białko one ponoć mają i jest tego dużo, ale już w starożytności ten pokarm spożywali niektórzy, ale ci szczególnie, którzy właśnie żyli gdzieś tam na pustkowiu. Jako pustelnik jadł to, co znalazł, a co można było spożyć. Strój również był strojem pustelnika, ale co jest ważne, to, że on się odróżniał od innych i trochę pokoił, bo gdybyśmy my zobaczyli kogoś, kto jest zupełnie dziwacznie, nietypowo ubrany niż wszyscy, a tak postrzegano go również w starożytności, bo nikt normalnie tak nie postępował, nie chodził tak ubrany, to już zwraca na nas swoją uwagę i czasami nas niepokoi. A Jan niepokoił. My sobie czasami oglądamy obrazki, gdzie widać taką spokojną, majestatyczną postać Jana Chrzciciela, który unosi muszlę i leje wodę na głowę Jezusa. Taki spokojny, taki dostojny Jan Chrzciciel, cukierkowaty wręcz na obrazkach. A on taki nie był. On przez swój strój, przez to jak mówił, przerażał, chyba tak można powiedzieć. I tak jak powiedziałem, wyzywał. Ale dla tych, którzy się bali, no to było to niepokojące. Plemię żmijowe, można by jeszcze głośno krzyczeć i straszył ich. To znaczy, to nie było, to tak jak mówię, nie było, wcześniej mówiłem, jak ktoś po dobroci nie znajdzie jakiejś pozytywnej motywacji, to czasem strach jest ostatnią. I to jest być może też pewien sukces Jana Chrzciciela. On przerażał w Bożej sprawie, by ludzie się zatrzymali, by ludzie się nawracali. I nawet ekscentryczny troszeczkę w naszym mniemaniu strój tę prawdę podkreślał.
No właśnie, więc chcemy odebrać telefony kolejne. Dziękujemy za odpowiedź i jest głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedzica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Tak wstępnie to chciałbym zauważyć, bo te wszystkie pytania łączą się bardzo mocno ze sobą. Tak na wstępie chciałbym zauważyć, że tym znakiem zapowiadającym powrót Chrystusa to będzie znak na słońcu, to tak by wszyscy widzieli, nikt nie miał wątpliwości. I teraz w pierwszym czytaniu mamy właśnie mowę o tym, że przyjdzie Mesjasz, przy Pan Jezus i czyta ten fragment z Izajasza o tym, że są smutni ludzie, że jest no niedobrze, że są ubodzy, złamani na sercu i tak dalej. I on przyniesie im wyswobodzenie. Jest smutno, jest ciemność, a będzie radość, będzie jasność. I tutaj właśnie w drugim tym czytaniu, w pierwszym liście do Tesaloniczan, ma o tym, żeby wszystko badać, co szlachetne zachowywać. Czyli to można powiedzieć taki chrześcijanin, to jest taki człowiek inteligentny, mądry.
Tak, ale panie Andrzeju, prosimy bardzo, może nie tak, żeby pan tutaj nam wykład, czy tylko pytanie jakieś do księdza biblisty, jakieś zagadnienie. Co pana frapuje, co pan nie rozumie, co pan by chciał? Bo tak twoje, to nie jest tak, że się teraz, prawda, tutaj każdy robi koncert, tylko mamy listę, egzegetę, a więc badamy Słowo Boże. I jeżeli mamy jakąś wątpliwość, pytanie, to proszę bardzo. Halo? No, pan, dziękujemy, tak? No, bo mamy okazję, żeby się zapytać. Coś nie rozumiemy, dopowiedzemy. A teraz swoje egzegezy prywatne zostawmy może w innym, może innej formule programu. Bardzo proszę, szukając Słowa Bożego, kto jest z nami?
Bóg zapłać ojcu Wojciechowi, Adalberto i ojcem Muszowi za to towarzyszenie nam w drodze na to jedyne...
Witamy, panie Krzysztofie, ale żebyśmy nie mieli z deszczu pod rynę, więc prosimy
o pytanie. Nie, bardzo proste. No, świadectwo, dopóki pamięć się urwie, to świadectwo. 13 godzina, 13 grudzień, Kościół Akademicki Święty Anny w Krakowie. Wszystkim nam znany filozof ksiądz Józef mówi, dzisiaj niedziela radosna. Ale gdzie my mamy tutaj na tych ulicach szukać tej radości, a tam te czwórki już chodzą po dwóch policjantów i dwóch żołnierzy i po chwili zastawienia on może dzisiaj, w tą niedzielę, trzeba byłoby wrócić do tej niedzieli, kiedy to Maria Magdalena szła do grobu, który był bardzo szeroko otoczony wojskiem, tylko że to wojsko nie wiedziało o tym, że ten grób jest już pusty. I dlatego, ojcze Januszu, no Christo Nostra Gioia. To znaczy tam w tym pierwszym czytaniu jest ta sprawa, że właśnie Pan Jezus odłożył ten zwód. No właśnie nie czytał tego Izajasza do końca, bo jego miłosierne serce to jest ta właśnie gioia. I dlatego pomimo wszystko, ta radość, która ma nas właśnie przepełniać, że On jest jeden jedyny, poza czasem, poza przestrzenią. I On nas do tego właśnie zaprasza. Chce nam ofiarować całą wieczność. A Kościół nam pokazuje to w tych kolejnych etapach, tych właśnie adwentowych niedziel. To ma w nas wywoływać, pomimo wszystko, pomimo jakiegokolwiek doświadczenia, ma w nas tą radość wywoływać. I to wielkie dziękczynienie do Ojca Miłosiernego, do Ducha Świętego. Zawsze z pomocą Dziewicy Niepokalanej.
Zawsze świadujcie, oczywiście. To przypomnienie, rzeczywiście 13 grudnia, kiedy był wprowadzany stan wojenny, to chyba wydała trzecia niedziela Adwentu, tak by to było?
No mógłby tak być, by trzeba zobaczyć w kalendarzu.
No tak, bo czwarta byłaby wtedy 20 i Wigilia w czwartek, no tak.
We współczesnym świecie i w tych wydarzeniach z pamiętnego grudnia, kiedy wprowadzano wojenny, no rzeczywiście i w świecie często nie widać tej radości. Nawet trudno się radować, kiedy spotykamy się z różnymi typu problemami, z prześladowaniami nieraz i tak dalej. To jest radość, która przekracza horyzonty życia doczesnego. To znaczy, można cierpieć, można być prześladowanym, a w sercu mieć radość, której źródłem jest Chrystus. To jest ogromna sztuka, naprawdę bardzo trudna sztuka, radować się prawdziwie, bo to nie chodzi o wesołkowatość, o dobry nastrój i tak dalej, ale prawdziwie się radować, mimo że wokół wszystko jest smutne. Ogromna sztuka. Ale kiedy coś jest bardzo trudne, wtedy trzeba prosić Ducha Świętego, by nam pomógł tę radość odnaleźć. Przecież radość, pisze Święty Paweł, to jest jeden z owoców Ducha Świętego.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo. Tak, jest na antenie. Bardzo proszę.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożenna Maria Pańska. Ja mam konkretne pytanie do księdza, gościa biblisty. Tutaj często też gości na antenie ksiądz profesor Henryk Witczyk. I on problem właśnie, bo tak, większość ludzi rozumie, że problem słowa Jana, że nie jestem godzin rozwiązać sandałów na jego stopie, to dotyczy tej jakby niegodności, która była nawet przywilejem niewolników, czy on jak gdyby się stawia, rzeczywiście ksiądz wspomniał poniżej niewolnika, że nie jest godzin. Natomiast tutaj słyszeliśmy taką interpretację, ja troszeczkę nie do końca, że tak powiem, na nią nadążyłam, że można to też interpretować troszeczkę inaczej, że wiąże się to z lewiratu. I jeśli mogłabym prosić tutaj, jak od tej strony na to spojrzeć, to byłabym bardzo wdzięczna księdzu bibliście. Serdecznie dziękuję i przechodzę na antenę.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią Brennę.
No rzeczywiście w takim zewnętrznym akcie lewiratu często właśnie posługiwano się sandałem jako takim przedmiotem w obrzędzie, czy jakkolwiek to nazwać. Niemniej jednak, ja jednak bym tutaj pozostał w tej interpretacji niewolnika. I może tak, lewirat przede wszystkim odnosi się do sytuacji, kiedy żona traci męża, a ten mąż nie wzbudził w niej potomstwa. I teraz najbliższy krewny ma prawo a nawet moralny obowiązek wziąć sobie za żonę swego zmarłego brata, a zrodzone z niej potomstwo, wtedy staje się potomstwem tego zmarłego. Nawet mamy taką sytuację w Ewangelii, że było 7 mężów, którzy po kolei mieli za żonę jedną kobietę, to już jest przerysowany przykład. I teraz do kogo ona będzie należeć przy zmartwychwstaniu? To akurat Saduceusze panu Jezusowi zaznaczali. No jeśli chodzi zatem tutaj o kwestię lewiratu, to być może skoro Jan mówi, iż nie jest Mesjaszem, to też nie jest oblubieńcem dla oblubienicy. Oblubienicą jest Kościół. I to nie on ma być oblubieńcem dla Kościoła, ewentualnie w tym kontekście, by można było tę myśl dalej widzieć. Ja jednak chciałbym wskazać na to, że na tę wielką pokorę niewolnik zdejmował but, zatem sandał panu. Jan tak bardzo się uniża. Chodzi o to, że Chrystus ma się wywyższać, a on się ma uniżać. Jak czytamy, parafrazuję teraz w kolejnym fragmencie w Ewangelii, rolę, jaką Jan dla siebie też gdzieś tam widział, czy pozycję, jaką sobie widział. To jest ten, który się stawia niżej od niewolnika, czyli chce pokazać, jak wielkim jest przychodzący po nim. A z drugiej strony przecież wiemy, że pośród narodzonych z niewiasty nie narodził się taki, który byłby większy od Jana Chrzciciela. Ale w każdym razie to prawda, że w wielu tekstach biblijnych nie ma jednej wykładni, że dzisiaj możemy różne hipotezy stawiać. To nie jest na zasadzie dogmatu, że taka i taka interpretacja jest jedyną możliwą. Czasem tak, ale nieraz są drzwi otwarte. Zawsze powiadam, czasami jest kilka drzwi i się okaże, że jak otworzymy kolejne drzwi, to też nie będzie to błędna interpretacja, tylko trzeba starać się ją uzasadnić.
Dziękujemy, mamy kolejny telefon. Bardzo się mi, Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże, witam panią Teresą.
Ja mam takie pytanie. Dlaczego święty Jan Chrzciciel chrzcił Pana Jezusa, który był Bogiem? To jest moje pytanie, bo w ogóle to jest piękne, że ten głos się odezwał, to jest mój syn miły, jego kocie, coś takiego. Ale w ogóle go Jan Chrzciciel chrzcił Boga. No nie bardzo to rozumiem. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Tereso. Już ksiądz, który mówi.
No tutaj też są różne hipotezy. Jedną z najbardziej prawdopodobnych ja uznaję tę, że Chrystus chciał się solidaryzować już od samego początku z grzesznikami. Zwróćmy uwagę, że przychodzili do Jana prosząc o chrzest ci, którzy chcieli się nawrócić. To był chrzest nawrócenia. I symbolicznie wychodzili z wody oczyszczeni. Jezus grzesznikiem nie był. Tego nie potrzebował. Ale już od samego początku swojej publicznej działalności chciał pokazać, że z nimi solidaryzuje. W innych miejscach już będziemy czytać, że weźmie na siebie grzechy innych ludzi, że będzie szedł jak baranek. To też Izajasz, który jest przy okazji męki Chrystusa nieraz przywoływany, na siebie bierze grzechy ludzi i cierpi z tego powodu dla zbawienia. Zatem na początku swojej misji przyjmuje chrzest, aby nawet w ten sposób solidaryzować się z tymi, do których został posłany. To też nie jedyne wyjaśnienie, to jest jedna z interpretacji, ale przynajmniej mnie ona przekonuje.
No i też to jest woda zwykła, prawda? Z rzeki Jordan. To nie była woda święcona, jak ta, którą mamy przy chrzcie świętym, kiedy stajemy się chrześcijanami od Chrystusa. A więc to był taki znak wtedy, no, tak jak ksiądz doktor mówi, chciał się solidaryzować i nawet, można powiedzieć, tak też naturalnie, tak jak on siada, rozmawiał, jadł, prawda, pił kolację, chodził na spotkania i tak dalej. Tak samo i w tym wypadku chciał pokazać, że jest, można powiedzieć, takim, no, typowym Izraelczykiem, prawda?
Tak, a poza tym, jeśli chodzi o tę wodę święconą przy sakramencie chrztu, to my często się zastanawiamy, czy błędnie łączymy sakrament chrztu ze chrztem Jezusa. Przez sakrament chrztu zupełnie inne znaczenie. To jest wprowadzenie do wspólnoty Kościoła, stajemy się chrześcijanami, nowym stworzeniem, oczyszczeni jesteśmy ze zmazy grzechu pierworodnego i tak dalej.
Całe konsekwencje święty Jan nie chrzcił Pana Jezusa, tak ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha tak. Świętego, tylko to był ten obrzęd obmycia, bo oblud takiej, prawda, że ten symbol, ta woda cię oczyszcza teraz.
Dokładnie.
Drodzy Państwo, trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Wojciech Kardyś, biblista, kodowca Pisma Świętego. Dzisiaj rozważamy Słowo Boże na trzecią niedzielę Adwentu, rok B. Tutaj pierwsze czytanie z Księgi Izajasza i Ewangelia ukazująca nam postać świętego Jana Chrzciciela, tą historię o Janie mówiącą. Zresztą no, każdy z nas gdzieś w jakimś stopniu no, jest mu bliski Jan Chrzciciel, bo mówimy, to jest ten pomost, prawda, między Starym Testamentem i Nowym, a więc ostatni prorok Starego i pierwszy prorok Nowego Testamentu. Zresztą powiedzmy też, no, życie potem Jan Chrzciciel, wiemy, jak stracił życie, został ścięty, prawda, niejako potem uwikła go w to wszystko tutaj no, Herodiada. Natomiast też ta ciekawa relacja była z Herodem. Król potężny, można się powiedzieć, prawda, ten, który miał władzę, miał wojsko, a jednak czuł jakiś respekt. Może ten wątek jakby ksiądz tam wyczuł, ksiądz doktor, bo to nie było to tylko, że on z ciekawości tam podsłuchiwał, czy gdzieś rozmawiał, tylko po prostu też czuł taki respekt, czy nawet lęk, prawda, że on jest gdzieś z Panem Bogiem, ma tutaj kontakt bliski.
Tak, no król przede wszystkim żyje moralnie, bo sobie wziął za żonę swego brata.
On go napominał, to nie były takie przyjacielskie spotkania przy stole, tylko mówił mu, słuchaj, źle żyjesz.
I król miał świadomość, że Jan Chrzciciel ma rację. A widząc to, że Jan się cieszy taką wielką popularnością, to jednocześnie widział, że ludzie widzą, że ludzie postrzegają go jako męża Bożego i to powodowało jego niepokój. Ale tak jak to bywało w przypadku proroków, o których czytamy, albo których księgi czytamy w Starym Testamencie, oni byli prześladowani i Jan był prześladowany. Taki prorok Jeremiasz formy bycia prześladowanym, znieważanym nawet przez swoich najbliższych i zresztą zmarł potem śmiercią męczeńską. Tradycja żydowska mówi także o Izajaszu i jego męczeńskiej śmierci, a Jezus będzie potem przywoływał to, że jego rodacy przecież zabijali proroków. Prorok musi się liczyć z tym, że może tak stracić życie w imię albo skutek głoszonego Bożego Słowa i dokładnie tak było ze świętym Janem Chrzcicielem. Dlatego termin świadek przestaje już być tylko oznaczeniem kogoś, kto był przy wydarzeniu, to potwierdza, staje się terminem technicznym dla określenia męczennika, czyli świadka szczególnego, takiego, który jest w imię świadectwa przez siebie głoszonego, gotowym na podjęcie wyzwań, trudności, bycie prześladowanym, a nawet męczeńską śmierć. I tak właśnie było w przypadku Jana Chrzciciela.
Mamy telefon jeszcze, już patrzę, 19 minut po 19. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, mówi Anna z Krakowa.
Witamy.
Proszę mi powiedzieć, czy te grzechy były odpuszczone, tak jak dzisiaj mamy odpuszczony grzech? Czy to było to samo, czy oni tylko wyznawali i przyrzekali poprawy?
Już mówimy, tak, na wieki wieków, amen, Pani Anno, dziękujemy.
To znaczy, tak samo jak nie można łączyć chrztu Jezusa z sakramentem chrztu, tak samo i tego oczyszczenia z grzechów z sakramentem pokuty. To są trochę inne, znaczy zupełnie inne rzeczywistości. Natomiast trzeba pamiętać, że to byli ludzie, którzy żyli w mentalności Starego Testamentu, a w Starym Testamencie odpuszczenie grzechów nie było tak, że tak powiem, łatwym do osiągnięcia, łatwą do osiągnięcia łaską jak dzisiaj. Pewne grzechy, to te, które były nieświadomie popełnione, człowiek mógł uzyskać przebaczenie. Natomiast były grzechy, które nigdy by nie można było, których przebaczenia, odpuszczenia nigdy można było nie osiągnąć. Także trudno jest dokładnie powiedzieć, na czym polegało to. Na pewno czynność symboliczna też w tym była, no bo tak jak oczyszczamy wodą brud i uzyskujemy czystość, tak samo i tutaj. Natomiast trudno mówić dokładnie, jakie skutki przed obliczem Boga miało dla ludzi przystępującym do chrztu Janowego właśnie to wydarzenie.
Dziękujemy bardzo i odbierzmy jeszcze telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże.
Panie Andrzeju, pan już był, więc już mówimy. Zadajemy pytania, a nie, prawda, też swoje, prawda, swoje tutaj wywody. Może i przemyślane, mądre, ale raczej ten czas chcemy wykorzystać, żeby się zapytać, czy podzielić refleksją taką krótką. Proszę bardzo.
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen. Bardzo prosimy.
Dariusz Zamościa. Tak. Proszę ojca, pozdrawiam księdza prowadzącego i księdza profesora. Tutaj proszę ojca, ja chciałem tutaj tak trochę się dopytać o Jana Chrzciciela, bo jest taki dylemat, prawda, że dlaczego Jezus Chrystus dał się ochrzcić Janowi Chrzcicielowi. A powód może być jeszcze inna interpretacja, dlatego że Jan Chrzciciel chrzcił z wodą zwykłą, jak już szedł Jezus Chrystus Jana Chrzciciela, to Jezus Chrzciciel zakrzyczał: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, prawda? Ten, który idzie za mną, jest większy ode mnie. I tutaj, czy ta woda zwykła, prawda, spływając po Jezusie Chrystusie, czyli po Słowie Żywym, nie jest wodą zwykłą, która jest wodą ożywioną. Woda ożywiona jest w obecności, a spływając po Jezusie Chrystusie staje się wodą żywą, czyli wodą prawdy. I tutaj Jan Chrzciciel wskazuje na to, że właśnie ten banek Boży, który gładzi grzechy świata, tą wodą zwykłą, czyli tą drogą, Jan Chrzciciel mówi o sobie, że on prostuje drogi przed Panem i że tą drogą Pana, tą drogą, którą jest po chrzcie Jezusa Chrystusa, jest drogą osobą Jezusa Chrystusa, czyli tą drogą prawdziwą, czyli wodą żywą. Tutaj też może być taka interpretacja, że to nie woda obmywa grzechy z Jezusa Chrystusa, tylko Jezus Chrystus ukręca, oświęca wodę żywą swoją osobą, tego, że jest barankiem Bożym. I jeszcze do ubioru Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel chodził w sierści wielbłądy, prawda, i pasem przypasanym skórzanym, pasem zwierzęcym. I tutaj pas zwierzęcy, no, zawsze mi się nasuwała intuicja, taka zwykła ludzka intuicja, prawda. Kiedyś taka, ja nie pamiętam, gdzieś przypowieść w Piśmie Świętym jest o oślicy, która się, prawda, nie chciała pójść, prawda, bo tam ktoś poganiał i anioł stał naprzeciw oślicy. I ta zwykła oślica, prawda, jakby wyczuwała te zwierzęta, prawda, ta intuicja zwierzęta wyczuwała to, że nie można pójść, prawda, przed aniołem. Tutaj bym trochę tutaj trudno w tej chwili powiedzieć, bo tak dokładnie nie pamiętam, to było przed laty, ale jakoś to skojarzyłem, właśnie ten pas skórzany właśnie z tą intuicją, taką zwykłą intuicją. No może tyle.
Dziękujemy, panie Dariuszu, pozdrawiamy serdecznie.
Ta oślica, to chyba oślica Balaama, pogańskiego wieszczka, którego wynajął król Moabu Balak, aby przeklął Izraelitów. A to było w momencie, kiedy ci wędrowali ku ziemi obiecanej i porażki sąsiadów, królów Oga, Sihona, sprawiły, że i Balak bał się, że teraz Izraelici przejdą i jeśli nie pozwoli im na przejście, no to oni wtedy zniszczą jego kraj. Dlatego chciał w inny sposób, nie militarny, pokonać wrogów i dlatego też posłużył się Balaamem. Balaam, taki pogański prorok, a okazało się, że jego oślica, na której wyruszył w drogę, widziała anioła Jahwe, podczas gdy on, prorok, anioła nie widział. Oślica się słaniała, gdzieś się wycofywała, bo widziała anioła z mieczem, dopiero potem przemówiła. Ale jak to się ma z Janem Chrzcicielem, to trudno byłoby takie powiązanie znaleźć.
I powoli podsumowujemy audycję, trzecia niedziela Adwentu, a więc radość z tego, że przybliża się czas Bożego Narodzenia, czas świętowania spełnionych nadziei i obietnic Bożych na zbawienie, bo rodzi nam się Zbawiciel. I zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to ten fragment Księgi Izajasza czytał Pan Jezus też, prawda?
Tak.
W świątyni jerozolimskiej.
W synagodze.
Przepraszam. A też jest blisko redemptorystów, bo święty Alfons też na ten fragment zwrócił uwagę, głosić ubogim dobrą winę. Więc to też dzisiaj mamy takie połączenie trochę też i duchowe, bo właśnie redemptorystów, zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, które za zadanie główne ma właśnie głosić Ewangelię ubogim rozumianym i w sposób materialny, także ubogim na sposób duchowy, czyli tym, którzy nie znają Pan Boga, nie znają Pisma Świętego, nie mają dostępu, gdzieś ich wiara się także zatraciła, bo Adwent również jest takim czasem, kiedy szukamy, prawda, ich ścieżek wiary. Może właśnie taki bardziej radosny czas i oczekiwania, ale też odświeżania, odrestaurowania właśnie też swojej kondycji duchowej, więc życzymy, żeby z takim nastawieniem pójść na najbliższą niedzielę i wysłuchać liturgii słowa. Jak jeszcze ksiądz doktor by nam to podkreślił, jakieś jeszcze elementy?
Tak, no może żeby tak podsumować wszystkie te czytania, które słyszeliśmy, które pojawiają się w liturgii Adwentu, to dominuje ten motyw radości. U Izajasza prorok wypowiada słowa: ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim. A dlatego, że został Boga wybrany, a że jest to zapowiedź mesjańska, to radość wynika z faktu, iż zbliża się Mesjasz. I dlatego Jezus, czytając te słowa, odniósł je do siebie. Słowa radości w bardzo podobny sposób rozpoczynają tak zwany kantyk Magnificat, który pojawia się w miejsce, bo Maryja wypowiada słowa: „Bi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim”. Święty Paweł z kolei w drugim czytaniu powiada wyraźnie: zawsze się radujcie. I to mówi do tych, którzy się bali, że nastąpi tak szybko koniec świata. Nie mają się bać, mają się radować, a ten się raduje, kto jest na przyjście Pana przygotowany. Bezpośrednio historyczne przyjście Jezusa, to pierwsze, poprzedzał święty Jan Chrzciciel. I to, że zaczęły się spełniać starotestamentalne proroctwa, jest powodem do wielkiej radości. A my trwamy w okresie Adwentu. Cieszymy się, że po raz kolejny daje nam będzie przeżywać ten czas, okres radości wielkiej, radości Bożego Narodzenia. Dzieci czekają przecież, i nie tylko dorośli też, na te wszystkie nasze piękne i religijne, i pozareligijne, ale związane z okresem Bożego Narodzenia tradycje, motywy, zwyczaje, które zawsze nam w sercu radość przynoszą. To jeżeli sobie uświadomimy, że trzecia niedziela Adwentu, kiedykolwiek by nie przypadała, bo w tym roku przypada no już naprawdę tydzień przed Wigilią, to i tak, choćby troszeczkę wcześniej przypadała, dłużej byłoby pomiędzy Wigilią a nią, to i tak już jest blisko, bo to trzecia niedziela na cztery. Więc święta się zbliżają, czas radości. Ale pamiętajmy ciągle, że największą radość przynosi nam Pan, który kiedyś się narodził jako człowiek, który dalej jest wśród nas obecny i który przyjdzie. Dlatego też Adwent jest radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana.
Kogo pozdrawiamy na koniec, bo jest taka u nas okazja?
Pozdrawiam moich parafian. Jestem jednocześnie nie tylko wykładowcą, ale proboszczem parafii świętej Barbary w Lalkowach oraz moich rodziców.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz dr Wojciech Kardyś, wydawca egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dziękujemy za to spotkanie.